Jak wszyscy już bardzo dobrze wiemy, łącznie z tym, co przed tym ostatnim poselstwem zostało wyeksponowane, że ogólnym tematem tej szczególnej konferencji jest słowo w samą porę na temat sytuacji panującej na świecie i Pańskiego odzyskiwania. W samą porę. W duchu i społeczności ciała jest odczucie, że na tej konferencji Pan chciał wypowiedzieć słowo, szczególnie odnoszące się do tego czasu, do obecnej sytuacji, w której wszyscy znajdujemy się od 2 lub 3 miesięcy. Nie wiemy, jak długo to potrwa. Na różne sposoby dowiedzieliśmy się z posługi brata Lee, że istnieje bardzo ścisły związek między sytuacją na świecie a poruszaniem się Pana w celu realizacji Jego interesów na ziemi. Musimy więc rozważyć te dwie sprawy łącznie. Nasz Bóg jest suwerenny. On jest Panem nieba i ziemi, uwielbionym, wyniesionym na niebiosa i osadzonym na tronie Panem Jezusem, Synem Człowieka. Ma On wszelką władzę w niebie i na ziemi. W Księdze Objawienia 5:6 jest On lwem barankiem na tronie. On jest centrum Bożego zarządzania związanego z Jego rządami. Z pewnością to, co się dzieje, nie jest dla Niego zaskoczeniem. Widzi to wyraźnie. Nasz Bóg wie, co chce osiągnąć, zrealizować, być może z czym chce się uporać. Musimy więc zostać ostrzeżeni, aby nie bombardować Pana czymś, co sami nazwalibyśmy modlitwami, które wyrażają nasze naturalne odczucie, desperację czy opinię. Musimy zamiast tego szukać Pana i otworzyć się na Niego. Zgodnie z zasadą przedstawioną w Księdze Amosa, rozdział 3, werset 7, że z pewnością Pan Bóg nic nie robi, chyba że objawi to swoim sługom, prorokom. Nie mówimy, że jesteśmy sługami w tym rozumieniu, ale że taka jest zasada. Kiedy Pan chce się poruszyć, chce podjąć pewne działanie, oznajmi to za pośrednictwem żywego słowa. I wierzymy, przynajmniej w pewnym stopniu, być może tylko w początkowy, wstępny sposób, że Jego przemawianie na tej konferencji miało taki skutek. Teraz poselstwo 6. Ostatnie poselstwo z tego cyklu dotyczy przygotowania oblubienicy. I chcę przedstawić ten szczególny temat oraz główne punkty planu w taki oto sposób. W poselstwie 5 otrzymaliśmy słowo dotyczące narzędzia związanego z dyspensacją, które dokona zmiany wieku. Gdy Pan chce zmienić wiek, co stanowi radykalne działanie, potrzebuje na ziemi narzędzia w postaci człowieka. I z pewnością pod koniec obecnego wieku, który się zbliża, Pan potrzebuje i tworzy zbiorowe naczynie związane z dyspensacją. Na samym końcu Ewangelii Mateusza Pan powiedział: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do zwieńczenia wieku. W rozdziale 13, wersety 39 i 40 oraz w rozdziale 24, werset 3, występuje to samo wyrażenie: zwieńczenie wieku. Wiek tutaj odnosi się do określonego przedziału czasu, który ma początek i koniec. W tym czasie wolą Boga jest to, aby w szczególny sposób zrealizować swoją ekonomię. Obecny wiek zaś, mówiąc duchowo, jest powszechnie określany mianem wieku łaski, i tak jest. Wiek nadchodzący, wiek Królestwa, nie będzie już wiekiem łaski. To będzie wiek sprawiedliwości. Obecny wiek, wiek łaski, można też celnie nazwać wiekiem Kościoła. Pan prorokował w Ewangelii Mateusza 16: zbuduję mój Kościół. Kościół zaś musi być budowany zgodnie z Bogiem podczas wieku łaski, w obecnym wieku. Rozpatrując obecny wiek, musimy rozważyć objawienie, rozdział 10, werset 7. W tym wersecie jest obwieszczenie, które brzmi: tajemnica Boga została dokonana, jest ukończona. Na podstawie tego wraz z różnymi wersetami z Daniela i innych miejsc, w połączeniu z naszym rozumieniem wieku łaski i wieku Kościoła, musimy teraz zobaczyć, że według Boga obecny wiek, który dobiega końca, jest wiekiem tajemnicy. Tajemnicy. Poprzedni wiek, wiek prawa, i wiek przed nim, wiek przed prawem, nie były wiekami tajemnicy. Bóg pracował wtedy w sposób jawny. A nadchodzący wiek Królestwa również nie będzie wiekiem tajemnicy, ponieważ wtedy rzeczywistość Królestwa będzie ujawniona na ziemi. Pan chwały będzie tutaj w okazałości. My jednak żyjemy w wieku tajemnicy. I musimy się nauczyć, a uczymy się zawsze stopniowo, po trochu, dostrzegać związek między tajemnicą w wieku łaski a obecną sytuacją na świecie w odniesieniu do Pańskiego odzyskiwania w obecnym czasie. Musimy zwracać uwagę na otoczenie i to robimy. Musimy szukać Pańskiego światła, jeśli chodzi o to, jakie jest znaczenie tej sytuacji na świecie, tej pandemii i tego, co się z nią wiąże. Z pewnością musimy zadbać o praktyczną stronę tego, o to, jak żyjemy z dnia na dzień, jak dalej prowadzić życie Kościoła, konferencje i szkolenia, Mamy więc konferencję taką jak ta, wideokonferencję. Nie możemy przecenić znaczenia tej praktyczności. I jako ludzie, a także jako wierzący, spoglądamy ku Panu, żeby zakończył tę obecną pandemię, żeby mogło nastąpić odzyskanie w pewnym stopniu, nie wiem, czy chcielibyście to nazwać normalnością, przynajmniej tego, do czego przywykliśmy. Moi bracia i siostry, jest jeszcze coś więcej, nad czym musimy się zastanowić. Boża historia, na co wskazało poprzednie poselstwo, dzieje się w obrębie widzialnej ludzkiej historii. A to jest wiek tajemnicy. I sprawy, które są przedmiotem największej troski Pana w odniesieniu do Jego ekonomii, stanowią różne aspekty wieku tajemnicy. To, co On robi, aby spełnić pragnienie swojego serca, zrealizować swoją wolę, przeprowadzić swoją ekonomię i zamysł, to, co robi, jest niewidzialne, tajemnicze, wewnętrzne, organiczne. To coś wewnętrznego w żywy sposób. Jeśli nie potrafimy szukać Pana poza tym, co fizyczne, co jest widzialne, możemy tracić tak wiele sposobności, które On nam daje na co dzień, pośrodku tej sytuacji, jaka panuje na świecie, abyśmy Go doświadczali, pozwalali Mu zyskiwać w nas miejsce, byśmy otworzyli Mu drogę do tego, by się w nas budował i wzrastał w nas, by wypełnić swe pragnienie, którym jest nie tylko to, aby mieć Kościół jako swoje ciało, ale by mieć Kościół jako swą oblubienicę, swoją odpowiedniczkę. Sam Chrystus jest tajemnicą Boga. Kościół jest tajemnicą Chrystusa. To są dwie wielkie tajemnice. Możemy śledzić fakty dotyczące sytuacji na świecie i dowiadywać się o nich, i powinniśmy to robić. Jak jednak fakty te są związane z tym, co tajemnicze i prawdziwe w oczach Boga, co musi mieć miejsce, szczególnie w nas? Jeszcze raz nawiążemy teraz do objawienia 10.7, gdzie ogłoszono, że dopełniona została tajemnica Boga. Oznacza to, że Pan dokonał, a my za pośrednictwem Jego zwycięzców zobaczymy, co było w Jego sercu i jaka była Jego wola, które miały być dokonane w tym wieku. Słowo lub wyrażenie zwieńczenie wieku wskazuje na to, że proces ma miejsce i proces ten zostanie doprowadzony do końca lub spełnienia. Polega on na wypracowaniu tych tajemnic Chrystusa zamieszkującego w nas, kształtującego się w nas, czyniącego swój dom w nas, przesycającego i przepajającego nas. Wówczas Kościół jest tajemnicą Chrystusa, zbiorowym wyrazem Chrystusa. Ważną sprawą, która będzie wskazywać na zwieńczenie wieku, jest ostatnie 3,5 roku, druga część 70 tygodnia w Daniela 9. Jakie to są oznaki? To nie tylko wyraźnie widoczna sytuacja w Izraelu, w Jerozolimie, na wzgórzu świątynnym, to, co dzieje się w Europie odnośnie odbudowy Cesarstwa Rzymskiego, które tam ma miejsce, te rzeczy same w sobie nie wystarczą, aby przyprowadzić Pana z powrotem. Wiemy z wersetów takich jak w Malachiasza, rozdział 4, że Chrystus przyjdzie jako Słońce Sprawiedliwości. Przyjdzie On jawnie dla całej ziemi. Każdy będzie wiedział, kim On jest i co będzie tu robił. Przyjdzie On zaś potajemnie jako gwiazda poranna po swoich zwycięzców. Tuż przed rozpoczęciem wielkiego ucisku. To jest zwieńczenie wieku. Zwycięzcy, pierwociny i zwycięzcy, którzy zmarli i są dzieckiem mężczyzną, zostaną pochwyceni i będą przedstawieni Chrystusowi jako Jego oblubienica. A potem będzie uczta weselna. To, co jest w sercu Pana bardziej niż cokolwiek innego, to Jego Kościół, Jego ciało i Jego oblubienica. Jeszcze jeden punkt, a potem możemy przejść do planu. W liście do Efezjan nacisk położony jest na to, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Kościół, organizm ukonstytuowany boskim życiem, jest organicznym ciałem Chrystusa. Kościół jako ciało Chrystusa powstaje i jest budowany za pośrednictwem życia uwolnionego przez śmierć Chrystusa i udzielonego w nas, w Jego zmartwychwstaniu. To, co wychodzi z Chrystusa jako źródła i jest zbudowane, to Kościół, który jest ciałem Chrystusa. Jest jednak jeszcze jeden aspekt, oblubienica Chrystusa, odpowiedniczka Chrystusa. W liście do Efezjan 5 czytamy, że Chrystus ukochał Kościół, oddał samego siebie za nią. Teraz w swojej niebiańskiej posłudze wbudowuje siebie w Kościół, obmywając, oczyszczając ją, przygotowując ją. A Kościół, który jest teraz ciałem Chrystusa, kiedy Pan przyjdzie, zostanie Mu przedstawiony jako Jego oblubienica. On nie przychodzi po Kościół jako ciało. Przychodzi On po Kościół jako oblubienicę. Ciało jest teraz Kościołem. Oblubienica jest Kościołem w przyszłości. Jeśli jesteśmy oświeceni i świeżo ożywieni, zmotywowani i pociągnięci miłością Pana do nas, zaczniemy mieć wgląd w serce, sedno obecnej sytuacji, co przedstawię w formie pytania. Czy pomiędzy nami, moi bracia i siostry, oblubienica się przygotowuje? To musi mieć miejsce. Teraz przechodzimy do planu, a w nim mamy w sumie 8 części. Dwie pierwsze są podstawowe i przedstawiają podstawową prawdę, podstawowe zasady. Ostatnia część jest związana ze zbiorowym Chrystusem, Chrystusem wojownikiem, z Jego oblubieńczą armią, przychodzącym jako zbiorowy kamień, by zmiażdżyć ludzki posąg i znieść ludzkie rządy. Pozostałe 5 spraw to aspekty tego, co musi się wydarzyć w nas wszystkich, zbiorowo, i w każdym z nas osobiście, w odniesieniu do przygotowania oblubienicy. Pan wciąż daje nam czas i sposobność przygotowania się. Musimy być mądrzy, jeśli chodzi o czas odmierzony nam dzień po dniu, każdego dnia z osobna. Abyśmy byli prowadzeni przez Pana i pasieni przez Niego i pokierowani przez Niego w taki sposób, że każdy dzień będzie dniem przygotowania. Każdego dnia będzie w nas miało miejsce coś związanego z przygotowaniem oblubienicy. Punkt rzymski pierwszy. Ślub baranka stanowi wynik ukończenia Bożej nowotestamentowej ekonomii, która polega na tym, by za pośrednictwem Chrystusowego prawnego odkupienia i przez Jego organiczne zbawienie w Jego boskim życiu uzyskać dla Chrystusa oblubienicę, Kościół. Zbliża się więc ślub, obwieszczony w Księdze Objawienia, rozdziale 19, wersetach od 7 do 9. Cieszmy się, nadszedł ślub baranka, jego oblubienica, jego żona się przygotowała. To Pan ma na sercu. Ślub ten stanowi wynik, rezultat ukończenia Bożej nowotestamentowej ekonomii, czyli Bożego planu i porządku, by udzielić siebie samego do naszego wnętrza, jako naszego życia, zaopatrzenia w życie i wszystkiego, ze względu na wytworzenie i zbudowanie Kościoła jako ciała Chrystusa, by zwieńczyć nową Jerozolimę, żonę baranka. Realizacja ekonomii Bożej ma zaś 2 główne aspekty. Często nazywamy je Bożym pełnym zbawieniem. Uzyskuje on oblubienicę dzięki prawnemu odkupieniu. Przelał za nią swoją krew. Umarł za nią. Poniósł nasze grzechy w swoim ciele. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Dla niej. Uważam, że radość, która była przed nim, wspomniana w Hebrajczyków 12, to jego odpowiedniczka, jego oblubienica, wynik niezmierzonej ceny, którą zapłacił za nią. W oparciu o jego prawne odkupienie mamy Boże organiczne zbawienie. List do Rzymian 5:10. to o wiele bardziej będziemy zbawieni w Jego życiu. Bycie zbawionym trochę bardziej w życiu, dzień po dniu, to część przygotowania. Punkt drugi dotyczy pańskiego odzyskiwania. Słowa w samą porę na temat sytuacji panującej na świecie i pańskiego odzyskiwania. Mamy tu szczególną definicję tego, czemu służy pańskie odzyskiwanie. Co ma ono na celu? Pańskie odzyskiwanie służy przygotowaniu oblubienicy Chrystusa, którą tworzą wszyscy Jego zwycięzcy. W nowym niebie i na nowej ziemi, o których jest mowa w Objawieniu 21, widzimy nową Jerozolimę, przygotowaną jako oblubienica przyozdobiona dla swego męża. W wersetach 9 do 11 możemy przeczytać, że anioł powiedział do Jana: przyjdź, pokażę ci oblubienicę, żonę baranka. Potem Jan został zaniesiony w duchu na wysoką górę i co ujrzał? Święte miasto, Jerozolimę. Anioł powiedział, że Jan ujrzy oblubienicę, żonę. Oblubienica, żona, zbiorowa osoba, jednak jest nową Jerozolimą w nowym niebie i na nowej ziemi. Ta wieczna oblubienica, wieczna żona, obejmie wszystkich wierzących ze wszystkich wieków, odkupionych, odrodzonych, przeobrażonych, dojrzałych, wydoskonalonych i zbudowanych. Oblubienica w Objawieniu 19 jednak nie obejmuje wszystkich wierzących. Składa się ona ze zwycięzców. Bracia i siostry, zatrzymajmy się tutaj. Po co jesteśmy? Mam na myśli tu i teraz, kiedy uwalniam to słowo, a wy go słyszycie. Po co jesteśmy w pańskim odzyskiwaniu? Pańskie odzyskiwanie służy przygotowaniu oblubienicy. Skoro właśnie temu służy pańskie odzyskiwanie, to z pewnością my, którzy słusznie i właściwie uważamy się za tych, którzy są w pańskim odzyskiwaniu, czy nie powinniśmy się przygotowywać? Czy miesiąc nie powinien mieć znaczenia? Czy rok nie powinien robić różnicy? Czy dłuższy czas nie powinien zrobić znaczącej różnicy? Niestety, znacząca różnica będzie tylko w tych wierzących, którzy ostatecznie okażą się być zwycięzcami. Wykupili oni czas, byli oświeceni co do aspektów przygotowania się, codziennie bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdowali, pomimo ich słabości i niepowodzeń, jest potężna, zwycięska krew baranka. Piorą swe szaty. Objawienia 22:14. Mają prawo do drzewa życia. Piorą swoje szaty we krwi baranka i każdego dnia zaczynają od nowa, mając to na uwadze. Punkt A. Wszyscy zwycięzcy będą nową Jerozolimą, oblubienicą Chrystusa. Przez 1000 lat, na jej początkowym i świeżym etapie. To jest Księga Objawienia 19:7. Zdaję sobie sprawę, że wśród wielu duchownych i nauczycieli biblijnych funkcjonuje płytkie i niedokładne nauczanie, że o, to dotyczy wszystkich wierzących, bez względu na stopień wzrostu w życiu, bez względu na to, jak żyjesz, to po prostu fałsz. Oblubienica, po którą przychodzi oblubieniec, składa się ze zwycięzców. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, powinniśmy modlić się do Pana, który określił siebie mianem zwycięzcy w Księdze Objawienia 3 i o którym wspomniane jest w Objawieniu 5 jako o zwyciężającym. Powinniśmy modlić się: Panie, uczyń mnie zwycięzcą ze względu na Twoją oblubienicę. Panie, jesteś zwycięzcą. Panie, odtwórz siebie jako zwycięzcę we mnie. Punkt B. Ostatecznie wszyscy wierzący dołączą do zwycięzców, by zwieńczyć i w pełni ukończyć nową Jerozolimę, żonę Baranka, w nowym niebie i na nowej ziemi na wieczność. Pod koniec wieku Królestwa wszyscy wierzący będą zatem dojrzali i wydoskonaleni oraz wszyscy będą stanowić część żony na wieki. Teraz przyjrzymy się, w miarę jak czas pozwoli, pięciu aspektom przygotowania oblubienicy. A to, co we mnie jest, gdy je omawiam z wami, obejmuje dwie sprawy. Po pierwsze, to, żebyśmy otwarli się na to, aby Pan nas oświecił osobiście przez Słowo. Tak, żeby to nie było dla nas zaledwie obiektywną nauką. To nie tylko interpretacja Pisma. To jest światło od Boga, który jest światłem poprzez Jego Słowo. Po drugie, żebyśmy odpowiedzieli, przedstawiając siebie Panu jako otwarte naczynia, aby codziennie przyjmować Jego udzielanie, nawet co godzinę, pozwalając Mu wzrastać w nas, przesycać i przepajać nas. Punkt 3. Gotowość zbiorowej oblubienicy zależy od dojrzałości w życiu zwycięzców. Oblubienica będzie odpowiedniczką Pana Jezusa. Nie może być małą dziewczynką. Musi do niego pasować, tak jak Ewa pasowała do Adama. A dopasowanie powinno być tak ścisłe, żeby Pan mógł powiedzieć: to kość z mojej kości, ciało z mego ciała. Jesteśmy tacy sami jak On w życiu, naturze, w konstytucji, w wyrazie. Różnica polega na tym, że On jest Bogiem w bóstwie i należy Go czcić, a my jesteśmy czcicielami. A w Nowym Testamencie słowo doskonałe użyte jest w odniesieniu do wierzących, którzy osiągnęli pełną dorosłość i dojrzałość oraz zostali wydoskonaleni w Bożym życiu. Słowo doskonałe możemy zatem potraktować jako partykułę lub czasownik. Musimy wzrastać i rozwijać się. Musimy wciąż wzrastać, aż osiągniemy dojrzałość w boskim życiu i staniemy się w pełni dorośli, dochodząc do miary wzrostu pełni Chrystusa. To było wizją Pawła. Musimy wzrastać w głowę we wszystkim. Efezjan 4:15. Celem jest dojście do w pełni dorosłego człowieka. Kościół jako ciało Chrystusa i Kościół jako nowy człowiek jest taki sam. Gdy ciało rośnie i jest budowane, nowy człowiek dojrzewa. Oto powinny być zanoszone modlitwy, modlitwy wstawiennicze za całym odzyskiwaniem, za wszystkimi świętymi i kościołami. Panie, wzrastaj w nas. Tylko Bóg może spowodować wzrost. Wzrastaj w nas. Spowoduj, że dojdziemy do w pełni dojrzałego człowieka, do miary postaci pełni Chrystusa. W punkcie C plan zwraca naszą uwagę na dwie szczególne kwestie związane z naszym dorastaniem do dojrzałości. Są to wiara i miłość. W pieśni nad pieśniami w rozdziale 8 odnoszę się teraz do interpretacji symboli. Kochająca Pana martwi się o młodszych wierzących, których wiara i miłość nie zostały rozwinięte. Jest gotowa na pochwycenie. Stała się szulamitką, powieleniem Chrystusa jako Salomona. Jest gotowa na przyjście Pana. Wzywa Go, by przyszedł szybko, ale nie zapomina o młodszych świętych, którzy nie są dojrzali. Ich wiara i miłość muszą być rozwijane. Nie jesteśmy tutaj ograniczeni do naszej duchowej kondycji, do naszego duchowego wzrostu. Troszczymy się o siebie nawzajem, dbamy o nowych, młodszych. Troszczymy się o świętych, którzy byli zatrzymani przez wiele lat, ale teraz ponownie uczestniczą w biegu. Modlimy się o rozwój wiary i miłości. Aby oblubienica osiągnęła dojrzałość, jej wiara i miłość muszą się w pełni rozwinąć. Wiara i miłość to dwie nierozłączne, znakomite cnoty wierzących w Chrystusa. Wiara i miłość. Przy tej okazji chciałbym na coś zwrócić Waszą uwagę i coś Wam zasugerować. A mianowicie, że jeśli będziecie chcieli i mieli na to czas, proszę, zajrzyjcie do listu do Tytusa pod jego koniec i do przypisów w swoim przekładzie odzyskiwania. Będzie tam bardzo długi przypis autorstwa brata Lee, który napisał go po tym, jak przeprowadził studium życia na temat wiary i miłości. Jego treść jest cudowna. Punkt drugi. Poprzez wiarę przyjmujemy Pana, a poprzez miłość radujemy się Panem, którego przyjęliśmy. Codziennie więc znajdujemy się w procesie przygotowania. Wierzymy, by przyjąć Pana. On chce udzielić więcej siebie do naszego wnętrza. Bóg w Chrystusie jako Duch chce udzielić się do naszego wnętrza. Używamy wiary, aby Go przyjąć. A następnie miłość pozwala nam cieszyć się tym, co otrzymaliśmy. To jest cenny aspekt przygotowania oblubienicy. Wiara i miłość. Przyjmowanie i radowanie się. A wiarę dał nam Bóg, abyśmy przez nią mogli przyjąć Chrystusa, ucieleśnienie trójjednego Boga, i w ten sposób wejść w trójjednego Boga oraz połączyć się z Nim w jedno, tak by był On naszym życiem, zaopatrzeniem w życie i wszystkim dla nas. Tak więc za pośrednictwem wiary nie tylko przyjmujemy, jesteśmy złączeni, jesteśmy w organicznym związku z trójjedynym Bogiem. B. Miłość wypływa z wiary i uzdalnia nas do tego, aby wraz z innymi, którzy razem z nami uwierzyli w Chrystusa, przejawiać w naszym życiu całe bogactwo Trójjedynego Boga, tak by Trójjedyny Bóg mógł uzyskać swój chwalebny, zbiorowy wyraz. Teraz za sprawą miłości, dzięki której radujemy się tym, co przyjęliśmy z Pana, za pomocą tej samej miłości jesteśmy uzdolnieni, zmotywowani do tego, by przejawiać w naszym życiu bogactwa, które przyjęliśmy. Przejawiamy je jednak w naszym życiu ze sobą nawzajem. To jest życie Kościoła, jego istota. I zaopatrujemy siebie nawzajem. Wszyscy mamy coś, czego możemy udzielić. Wszyscy musimy przyjąć. A miłość jest motywacją. Takie stosowanie miłości oparte na wierze prowadzi do powstania oblubienicy jako chwalebnego, zbiorowego wyrazu Chrystusa. Punkt czwarty. Poza osiągnięciem dojrzałości w życiu, oblubienica musi zostać zbudowana jako zbiorowa osoba. Tak więc wersety z objawienia o oblubienicy i mieście dotyczą osoby, ale nie pojedynczej, a zbiorowej. Gdy więc wzrastamy, musimy doświadczać budowania w zbiorowy wyraz. Budowla to zbiorowy wyraz Boga. Boża budowla stanowi pragnienie Bożego serca i cel Bożego zbawienia. Zastanówcie się nad Księgą Wyjścia, co Bóg miał w sercu, gdy wyprowadził lud Izraela z Egiptu na podstawie Paschy. Potem przekroczyli Morze Czerwone, przywiódł ich pod górę i dał im objawienie. Cel znajduje się w rozdziale 40, przybytek, mieszkanie Boga. To jest cel Boga i nasz cel. Boża budowla stanowi pragnienie Bożego serca i cel Bożego zbawienia. Powtórzyłem poprzedni punkt. B. Bóg zamierza uzyskać budowlę, w której Bóg i człowiek i Bóg będą mogli być dla siebie wzajemnym mieszkaniem. To jest Ewangelia Jana 15. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jana 14:20. W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie i ja w was. Bracia i siostry, drodzy święci, doświadczając tego codziennie po trochu stanowi część naszego przygotowania. Panie, wbuduj się we mnie. Panie, wbuduj mnie w siebie ze względu na wspólne mieszkanie. Zasada Bożej budowli polega na tym, że Bóg wbudowuje samego siebie w człowieka i człowieka w samego siebie. Jesteśmy błogosławieni tym, że mamy czyste, dokładne, wierne, oświecające nauczanie od sługi wieku, zgodnie z wizją wieku, za pośrednictwem posługi wieku. Teraz jednak musimy zrobić kolejny krok, żeby to, czego się uczyliśmy, stało się naszym faktycznym doświadczeniem, które rozwija się krok po kroku. Bóg wbudowuje siebie w nas, Bóg wbudowuje nas w siebie. Zespolenie się Boga z człowiekiem to Boże wbudowanie samego siebie w człowieka. Przeczytam to w taki sposób. Zespolenie się Boga z tobą to Boże wbudowanie samego siebie w ciebie. Czyż nie ma czegoś w was? We mnie teraz jest, przynajmniej do pewnego stopnia, to by się modlić. Panie, modlę się o więcej scalania. Nie chcę niczego powstrzymywać. Wbuduj się we mnie. Wbuduj mnie w siebie. 2. Zespolenie się człowieka z Bogiem to wbudowanie człowieka w Boga. Bóg więc zespolił się z nami, wbudowuje się w nas, jesteśmy z Nim zespoleni, jesteśmy wbudowani w Niego. D. Największym i najwyższym wymogiem, jaki Pan stawia tym, którzy Go wiernie poszukują, jest to, aby byli oni zbudowani ze współwierzącymi. To jest najwyższy wymóg, aby wypełnić Jego proroctwo. Zbuduję mój Kościół. E. Najwyższą cnotą tego, kto podąża za Chrystusem w wiecznej Bożej ekonomii, jest być zbudowanym ze współuczestnikami boskiego życia. Oblubienica musi mieć tę najwyższą cnotę. Ona jest zbudowana. Jest budowlą. W Księdze Rodzaju dowiadujemy się, że Bóg zbudował kobietę z mężczyzny. To musi być w centrum naszej istoty. Panie, zbaw mnie, żebym nie był indywidualistyczny, zbaw mnie od wszelkiej izolacji. Panie, zbuduj nas razem dla swojej oblubienicy. Punkt 5. Strój weselny oblubienicy zrobiony jest z przedniego lnu, jasnego i czystego. To jest jej suknia ślubna. W Łukasza 15, gdy syn marnotrawny wrócił do domu, przygotowano mu najlepszą szatę, w którą go odziano. Szata ta oznacza Chrystusa jako naszą sprawiedliwość. Wszyscy mamy taką szatę. Możemy więc być w obecności Boga Ojca, ponieważ jesteśmy okryci Chrystusem jako naszą sprawiedliwością. W Ewangelii Mateusza 22 jednak czytamy o stroju weselnym. I to jest strój, o którym mowa jest tutaj, w Objawienia 19, i zobaczymy aspekty tego, czym on jest. A słowo czysty opisuje naturę, natomiast jasny wyraz. Wszystko, co się tyczy oblubienicy, jest czyste, wszystko jest jasne, rozpromienione. B. Przedni len, w który ubrana jest oblubienica, to sprawiedliwości świętych. Wiem, że to jest niecodzienny zwrot. Sprawiedliwości to Chrystus w nas jako duch wyrażony za pośrednictwem naszej duszy. Gdy postępujemy według zespolonego ducha i żyjemy Chrystusa w określone i praktyczne sposoby. Wszystkie owe sposoby, zaś i to, co robimy, dzieła służby, głoszenie Ewangelii, pasienie siebie nawzajem, wierne składanie darów materialnych, to są sprawiedliwości. Oblubienica przygotowuje strój ślubny, szyjąc go, pozwalając Chrystusowi, który jest duchem, wyrazić się przez jej duszę jako sprawiedliwość przejawiającą się w jej codziennym życiu. 1. Chrystus jest sprawiedliwością, dzięki której zostaliśmy usprawiedliwieni przez Boga, byśmy mogli narodzić się na nowo w swoim duchu i otrzymać boskie życie. To jest fundament naszego chrześcijańskiego życia. A jako nasza obiektywna sprawiedliwość, Chrystus jest tym, w którym jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga. Dla przypomnienia, być usprawiedliwionym przez Boga to zostać uznanym za sprawiedliwego, zgodnie z Jego wzorcem sprawiedliwości. Mamy zatem Chrystusa jako naszą sprawiedliwość. Jesteśmy więc teraz zaaprobowani przez Boga, ponieważ temu wzorcowi sprostał Chrystus jako nasza sprawiedliwość. B. Jako nasza subiektywna, osobista sprawiedliwość, Chrystus jest tym, który mieszka w nas i żyje dla nas życiem, które Bóg może usprawiedliwić i które zawsze Go zadowala. Za sprawą Chrystusa, naszej obiektywnej sprawiedliwości, zostaliśmy usprawiedliwieni przez Boga. Bóg nas przyjął w Chrystusie. Teraz jednak mówimy o uczcie weselnej. Potrzebujemy zatem stroju ze względu na naszego oblubieńca. Strój ten zaś składa się ze sprawiedliwości, którymi jest Chrystus żyjący dla nas, w nas i przez nas, życiem, które może być usprawiedliwione przez Boga. Tak więc wszyscy tutaj jesteśmy na wczesnym, być może w przypadku niektórych na zaawansowanym etapie uczenia się tego, jak pozwalać Chrystusowi żyć. Musimy jednak przyznać, że każdego dnia to, co powiedzieliśmy lub zrobiliśmy, czy też nie zrobiliśmy czegoś, co powinniśmy zrobić, nie było według Bożej sprawiedliwości. Nie może On tego zaaprobować. To nie może być usprawiedliwione przez Boga. Musimy więc rozpoznać to, że potrzebujemy, aby Chrystus jako Duch miał miejsce do tego, żeby żyć w nas. Codziennie więc uczymy się, rozwijamy, doświadczamy tego, który jest cenny i żyje w nas, w naszych rzeczywistych sytuacjach, niezależnie od tego, w jakim otoczeniu się znajdujemy. Pozwalamy Mu żyć, a Jego życie wytwarza tę subiektywną sprawiedliwość. Dwa, jeśli mamy być znalezieni w Chrystusie, musimy spełnić warunek polegający na tym, że nie mamy własnej sprawiedliwości. Paweł zdał sobie z tego sprawę, przejął inicjatywę, by nas tego nauczyć. Nie powinniśmy w ogóle ufać swojej słuszności i walczyć o sprawiedliwość, którą zawdzięczamy sobie. Powinniśmy to całkowicie odrzucić. Jeśli ktoś żyje w sprawiedliwości, którą zawdzięcza własnym staraniom, jest w swoim ja, w ciele, nie w Chrystusie. Warunkiem, aby być w Chrystusie, jest odłożenie naszej własnej sprawiedliwości. Lecz zamiast niej mamy sprawiedliwość, która nie jest naszą własną, tę, która jest poprzez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość, która jest z Boga i oparta jest na wierze. Powtórzę, to nie jest Chrystus jako nasza obiektywna sprawiedliwość. To Chrystus, który jest naszą subiektywną, osobistą sprawiedliwością. Chrystus przejawiony z nas w naszym życiu, co zostaje usprawiedliwione i zaaprobowane przez Boga. Czy Chrystus, przejawiony w życiu świętych jako ich subiektywna, osobista sprawiedliwość, staje się ich strojem weselnym? Przeczytajcie jeszcze raz przypowieść Mateusza 22. Ktoś jakoś dostał się na ucztę weselną i prawda wyszła na jaw. Gdzie jest twoja szata? Nie masz szaty. Nie możesz tu być, nie mając tej drugiej szaty. Wielu drogich wierzących myśli, takich nauczono, wprowadzono ich w błąd. Jeśli tylko masz tę szatę, o której mowa w Łukasza 15, to wystarczy. Będziesz na uczcie weselnej. To nie jest jednak prawdą. Tę szatę nosimy przed Bogiem. Potrzebujemy innej szaty, by ją móc nosić przed Chrystusem, naszym oblubieńcem, a wkrótce naszym mężem. Jest to bardzo orzeźwiające, ale zarazem jest też niosącą zaopatrzenie świadomością. A sprawiedliwość, którą otrzymaliśmy dla naszego zbawienia, ma charakter obiektywny i pozwala nam spełnić wymóg sprawiedliwego Boga. Natomiast sprawiedliwość zwycięskich świętych, sprawiedliwości, mają charakter subiektywny i pozwalają im spełnić wymóg stawiany przez zwycięskiego Chrystusa. To jest Chrystus, który widzi swoją oblubienicę po raz pierwszy. Musi być dla Niego ujmująca, zadowalać Go pod każdym względem. Musi być dojrzała, zbudowana. Musi mieć owe sprawiedliwości, tę szatę przed Nim. On widzi siebie wyrażanego przez nią w taki cudowny sposób. Tego nam trzeba. Musi to na nas wywrzeć wrażenie, abyśmy przygotowali siebie dzięki szkoleniu przez Ducha, by przygotować swój strój weselny. B. Strój weselny, o którym mowa w Ewangelii Mateusza 22:11-13, oznacza Chrystusa, którego przejawiamy w swoim życiu i który jest poprzez nas wyrażany w naszej codzienności jako nasza niezrównana sprawiedliwość. Chrystus, którego przejawiamy w swoim życiu. Dowolnego dnia więc, powiedzmy pod jego koniec, bez względu na to, jaki on był, zakończmy go, mając pokój z Chrystusem jako rzeczywistością ofiar. Panie, potrzebuję Cię jako ofiary za występek. Ze względu na to, że dziś tak wiele razy nie żyłem Ciebie, nie wyrażałem Ciebie, potrzebuję Cię jako mojej ofiary za grzech. Panie, potrzebuję Cię jako ofiary całopalenia. Tylko Ty jesteś oddany Bogu całkowicie. Wówczas będziemy mogli zakończyć ten dzień, mając pokój. Oprócz pokoju, czyż nie byłoby to zachęcające, gdybyśmy mieli odrobinę radości z poczucia, że ten dzień nie poszedł na marne, że nie był to dzień stracony. Przynajmniej nastąpił pewien przyrost Chrystusa w nas i Chrystusa, który w nas żyje. Punkt 6. Aby oblubienica mogła zostać przedstawiona oblubieńcowi, potrzebuje piękna. W Pieśni nad Pieśniami słowo piękna wielokrotnie występuje w funkcji przydawki. Nawet we wczesnym etapie rozwoju poszukującej, pod koniec rozdziału 1, jej ukochany, nasz Pan mówi do niej: moja umiłowana, o, jaka Ty jesteś piękna. Ona mu odpowiada: o, mój umiłowany, jaki Ty jesteś piękny. W rozdziale 6 zaś, gdy jest dojrzała, jest piękna jak Tirsa, śliczna jak Jerozolima. Jest jak słońce, jak księżyc. Pan będzie miał piękną oblubienicę, której pragnie. I nie próbuję mówić o czymś błahym. To nie może być sztuczne piękno. Kosmetyki ani żadna operacja nie wchodzą w grę. Nie ma tu nic takiego. Jest natomiast Chrystus, samo piękno, wbudowujący się w nas, żeby stać się naszym pięknem. Ogląda On swoje piękno, które staje się naszym, wyrażonym przez Niego. podpunkty to wyjaśniają. W Pieśni nad Pieśniami zarówno kochająca, jak i ukochany są piękni i oboje to piękno w sobie nawzajem doceniają. Rozdział 4, werset 7 to cudowny werset, to prawie jak proroctwo. Pan mówi: cała piękna jesteś, moja ukochana, nie ma w tobie skazy. Oto co powiem. Przychodzi mi na myśl Efezjan 5. Wszystkie skazy, blizny, zmarszczki, niedoskonałości zostaną obmyte organicznie. Nie będzie miała w ogóle żadnej z tych wad. Powie on do niej: moja ukochana, moja oblubienico, cała jesteś piękna. Nie ma w tobie skazy. Takie ma wymagania i to właśnie uzyska. List do Efezjan 5, 27 mówi o pięknej oblubienicy, objawiając, że Chrystus przedstawi samemu sobie Kościół chwalebny, nie mający plamy, ani zmarszczki, ani niczego takiego, lecz aby był święty i nieskazitelny. Piękno oblubienicy pochodzi od Chrystusa, który został wbudowany w Kościół i który następnie się poprzez Niego wyraża. Naszym jedynym pięknem jest jaśnienie Chrystusa z naszego wnętrza. To, co Chrystus z nas docenia, to wyraz samego siebie. Módlmy się więc do Niego, aby budował siebie w nas ze względu na uczynienie oblubienicy piękną. Punkty E i F są cytatami wersetów z Psalmu 45, 12. Twoje oczy ujrzą Króla w Jego pięknie. To jest Izajasza 33, 17. Król zapragnie Twojego piękna. Psalm 45, 12. Ujrzymy Króla w Jego pięknie i Pan, Król, zapragnie naszego piękna. Piękna jesteś, moja umiłowana, jak Tirsa, urodziwa jak Jerozolima, groźna jak wojsko z chorągwiami. Armia więc będzie groźna, a Pan będzie zachwycony. Punkt 7. Oblubienica musi być także wojownikiem ze względu na pokonanie Bożego wroga. Mówiłem już o tym, a opiera się to na drugiej części objawienia 19, że pod koniec wielkiego ucisku, kiedy toczy się zaciekła bitwa pod Armagedonem, a wróg buntuje się przeciwko samemu Bogu, zstąpi Pan, lecz nie sam. Przyjdzie On ze swoją oblubieńczą armią. Jego żona, dopiero co poślubiona oblubienica, jest doświadczonym wojownikiem. To jeden z powodów, dla których ożenił się z nią. Musi być ona w stanie walczyć u jego boku i oznajmić razem z nim jego zwycięstwo nad wrogiem. Tak więc strojem weselnym z jednej strony wypełnia ona rodzaju 1.26, w części odnoszącej się do obrazu. Jako wojownik zaś, mając strój, który jest mundurem, tak naprawdę wykonuje ona to, co się tyczy panowania i reprezentowania władzy Pana i Jego zwycięstwa. A w liście do Efezjan 5, 25 do 27 oraz 6, 10 do 20 widzimy Kościół jako oblubienicę i wojownika. Także w Księdze Objawienia 19 mamy te dwa aspekty Kościoła. W dniu swojego ślubu Chrystus poślubi tych, którzy od lat toczyli bitwę przeciw Bożemu wrogowi. To znaczy, że Chrystus poślubi zwycięzców, którzy już zwyciężyli złego. Pańskie odzyskiwanie zatem musi być doprowadzone za sprawą dojrzałości w życiu do takiego etapu, że będzie tu armia, która jest doświadczona i wyszkolona w walce. To stanowi część przygotowania. Nasza walka teraz, włączenie się w duchową wojnę, stanowi część naszego przygotowania. C. Chrystus, walczący generał, przyjdzie ze swą oblubienicą, która stanowi jego armię, by stoczyć pod Armagedonem bój z Antychrystem. Kiedy Chrystus przyjdzie ze swoją armią, przyjdzie jako Syn Człowieka. Jako Syn Człowieka będzie on potrzebował odpowiedniczki, która będzie do niego pasowała i go dopełniała. Odpowiedniczką tą będzie jego oblubienica. Ponieważ Pan jest Słowem, jego walką będzie wypowiadanie Bożego Słowa. Podczas gdy Pan walczy, przemawia dla Boga i wyraża Go. Przeczytajcie drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi, o tym, że w czasie przyjścia Pana człowiek bezprawia, antychryst, umieści siebie w odbudowanej w Jerozolimie świątyni. Domaga się czczenia go. Chrystus zaś przychodzi i pokonuje go i jego armię oddechem swoich ust. Samym słowem. W objawieniu 19 on jest słowem. Oblubienica zaś, jak ujrzymy, odpowie na jego słowo Amen. Podczas gdy Pan walczy, przemawia dla Boga i wyraża Go. Pańska walka pod Armagedonem będzie potężnym przemawianiem. Tak więc jego oblubienica musi być wypełniona słowem, przesycona nim. I tak jedno z Panem, że poprzez nią może On wyrazić każde słowo, które chce wypowiedzieć. Nasze usposobienia mogą jednak ograniczyć Pana. Ograniczamy Go do wyrażania takiej myśli czy też takiego uczucia. Oblubienica jednak jest dojrzała. Cokolwiek Pan czuje, myśli, mówi, oświadcza, ona to wyraża, pasuje do Niego. 4. Strój weselny, Chrystus, przejawiany w naszym życiu jako nasza codzienna sprawiedliwość, uzdalnia nas nie tylko do tego, byśmy mogli uczestniczyć w ślubie, lecz także do tego, by dołączyć do armii, która razem z Chrystusem będzie walczyć przeciwko antychrystowi w wojnie pod Armagedonem. Przystanę tu. Zbliżamy się do końca. Zostało może jeszcze około 5 minut. Chciałbym podkreślić znaczenie, dwojakie znaczenie stroju weselnego. Po pierwsze, rośniemy w życiu, by dojrzeć. Następnie jesteśmy budowani zbiorowo, by stanowić jego zbiorowy wyraz. Następnie kierujemy się do Chrystusa, który jest naszą subiektywną sprawiedliwością. Dotyczy to każdej chwili, w każdej sytuacji życia, jakie prowadzimy jako wierzący. Jak bardzo potrzebujemy prawdy ze słowa i światła z posługi, z listów Pawła i z innych miejsc. Aby uczyć się i doświadczać tego, jak pozwolić Chrystusowi żyć. Panie, żyj ponownie. Niech Galatów 2:20 stanie się dla nas bardzo realny. Jesteśmy nowym mną, w którym żyje Chrystus. A życie, które teraz prowadzimy, prowadzimy w wierze Syna Boga, który kochał nas i wydał za nas samego siebie. Nasza codzienność jest Jego codziennością, a Jego codzienność staje się naszą. Stroju weselnego nie szyje się w ciągu dnia, miesiąca czy roku. Szczerze wierzę, że wszyscy mamy czas, ale nie mamy go na tyle, by go tracić. Mamy czas, który jest do wykupienia. Dzięki, niech będą naszemu Bogu i Ojcu. On jest bogaty w miłosierdzie i współczucie. Jego współczucie jest świeże każdego ranka. Każdego poranka możemy zacząć od nowa. Panie, rośnij we mnie, zbuduj mnie. Stań się moimi sprawiedliwościami. Upiększ mnie. Szkol mnie w tym, jak być wojownikiem w Twojej armii. Teraz ostatnia część, a potem krótkie słowo końcowe. Zbiorowy Chrystus, Chrystus ze swoją zwycięską oblubienicą, przyjdzie jako kamień i zmiażdży ogół ludzkich rządów, by zaprowadzić Boże Królestwo. A podczas gdy drugi rozdział Księgi Daniela mówi o Chrystusie, który przyjdzie jako kamień, wycięty bez udziału rąk, 19 rozdział Księgi Objawienia mówi o Chrystusie, który przyjdzie jako ten, który ma swoją oblubienicę i jako swoją armię. Zanim Chrystus stąpi na ziemię, by rozprawić się z Antychrystem i całością ludzkich rządów, będzie miał ślub, który połączy jego zwycięzców z nim samym w jedną całość. Teraz kamień staje się zbiorowością. Po ślubie Pan przyjdzie ze swoją nowo poślubioną oblubienicą, aby zniszczyć Antychrysta, który wraz ze swą armią będzie walczył bezpośrednio przeciwko Bogu. Pan Jezus, Słowo Boga, zgładzi Antychrysta, człowieka bezprawia, oddechem swoich ust. Z ust Chrystusa wychodzi ostry miecz, aby nim uderzył narody. Gdy Bóg zmiażdży ludzkie rządy, oczyści cały wszechświat, wówczas zbiorowy Chrystus, Chrystus ze swymi zwycięzcami, stanie się wielką górą, która zapełni całą ziemię i uczyni ją Bożym Królestwem. Zakończę w taki oto sposób. Oto pięć słów, pięć aspektów naszej zbiorowej więzi z Chrystusem. Ciało, oblubienica, armia, kamień i królestwo. Wszystko zależy teraz od zbudowania ciała w Chrystusie jako życiu pod każdym względem i wzroście ku dojrzałości. Wzrost ciała i jego budowanie będą również procesem przygotowania się oblubienicy. Ponieważ zbudowane ciało, dorosłe do miary wzrostu pełni Chrystusa, dorosły człowiek, obecność rzeczywistości takiego ciała w kościołach miejscowych teraz stanowi oznakę, że oblubienica przygotowała się. Następnie, tuż przed ostatnimi 3,5 roku, Pan przyjdzie i pochwyci swoją oblubienicę. Ciało więc staje się oblubienicą. Pan powróci 3,5 roku później. Przyjdzie on na ziemię pod Armagedon, a oblubienica będzie armią, która rozprawi się z wrogiem. Wtedy Chrystus ze swoją oblubieńczą armią staje się zbiorowym kamieniem, by uderzyć w palce posągu człowieka i obalić ludzkie rządy. Ten kamień następnie stanie się górą, która wypełni całą ziemię. W ciągu około 3,5 roku Pan zacznie zmieniać wiek. Z ciała na oblubienicę. Gdy będzie miał oblubienicę, będzie wiedział, że ma też armię, kamień i rzeczywistość królestwa, która będzie górą, królestwem, wypełniającym całą ziemię. Sądzę, że teraz dostrzegamy nieco więcej, jak ważne jest, aby wiedzieć, że oblubienica, odpowiedniczka Chrystusa, jest wynikiem dopełnienia Bożej nowotestamentowej ekonomii. Pańskie odzyskiwanie służy przygotowaniu oblubienicy. Wszyscy znajdujemy się w szczególnej sytuacji o zasięgu ogólnoświatowym. Na poziomie ludzkim cierpimy ze wszystkimi innymi. Niektórzy cierpią bardzo boleśnie. Tu jesteśmy, a sytuacja na świecie jest ściśle związana z obecnym poruszaniem się Pana w swoim odzyskiwaniu. On zaś ma na sercu oblubienicę, swoją odpowiedniczkę. Musimy więc rozważyć w poszczególnych tygodniach Świętego Słowa na ożywienie poranne te sprawy. I one powinny stać się częścią naszego osobistego poszukiwania i modlitwy. Panie, rośnij we mnie, rozwij moją wiarę i miłość. Doprowadź mnie do dojrzałości pod każdym względem. Zrób to ze względu na oblubienicę. Panie, zbuduj mnie ze wszystkimi innymi świętymi, którzy Cię szukają w ten sposób, aby stać się Twoim zbiorowym wyrazem, oblubienicą. Panie, prowadź mnie, abym rozwinął, wytworzył strój weselny, który Cię zadowoli. Uczyń nas pięknymi, szkól nas, abyśmy byli armią. Wszystkie te 5 spraw, święci, są dla nas, abyśmy ich codziennie, po trochu doświadczali. Zapewniam Was, że to jest wizja. W pewnym stopniu Wasz brat, starający się służyć Wam tu tym słowem, podlega wizji. Jednak to nie tylko jest wizja. To musi stać się w coraz większym stopniu naszym doświadczeniem, abyśmy zostali zaproszeni na ucztę weselną Baranka i byśmy się cieszyli, słysząc obwieszczenie z objawienia 19:7. Cieszmy się i radujmy, bo nadszedł ślub Baranka i jego żona się przygotowała. Przygotowała się nie dzięki własnym staraniom, ale dzięki współpracy z Trójjedynym Bogiem w Chrystusie jako Duchu działającemu w niej na wszystkie z tych 5 sposobów i odzewowi na Niego. Wierzę, że zbliżamy się do zwieńczenia wieku. Być może ta obecna sytuacja na świecie jest rodzajem ostrzeżenia od suwerennego Boga dla całej ziemi. Obudźcie się, nawróćcie się. Wszystko ulegnie radykalnej zmianie. To, kiedy się to stanie, pozostawiamy Panu. Powinniśmy mieć jednak poczucie, że zbliżamy się do zwieńczenia wieku. Przez łaskę Pana, Jego niebiańskie wstawiennictwo, Jego niebiańską posługę, moc Jego życia zmartwychwstania, Jego pasienie, obfite zaopatrzenie łaski, za pośrednictwem życia płynącego w ciele Chrystusa, bądźmy pośród tych, którzy przygotowują oblubienicę. Wtedy być może będziemy mogli zaśpiewać razem zwrotkę z hymnu numer D-33 o chwili tej doznanie, gdy oblubienica z oblubieńcem się spotkają i miłości swej bezmiar poznają. Niech Pan błogosławi Was wszystkich i błogosławi swoje odzyskiwanie od teraz aż do uczty weselnej. Pan niech będzie z duchem waszym, łaska niech będzie z wami.